Tu Radio Watykańskie. Nadajemy serwis informacyjny. Kościoły wschodnie rozpoczynają Wielki Post.
Włoskie diecezje pomagają rodzinom dotkniętym kryzysem.
W Miłkowicach Maćkach koło Drohiczyna zabito proboszcza.
Zmarł ksiądz Jerzy Pawlik, duszpasterz Polaków w krajach RWPG.
2 marca witają Państwa Krzysztof Bronk
i Barbara Marczewska.
Kapłan spotyka Jezusa i Go naśladuje. To temat rozpoczętych wczoraj w Watykanie rekolekcji wielkopostnych. W ciągu tygodnia kardynał Francis Arinze wygłosi dla papieża i jego najbliższych współpracowników 17 rozważań. Emerytowany prefekt Kongregacji do spraw kultu Bożego i dyscypliny sakramentów zaproponował 3 nauki dziennie połączone ze wspólną modlitwą brewiarzową i adoracją Najświętszego Sakramentu. Tradycyjnie na czas rekolekcji zawieszono zwykłą działalność Ojca Świętego i Kurii Rzymskiej. Do najbliższej soboty nie będzie więc żadnych audiencji papieskich, także środowej audiencji ogólnej. Kardynała Arinze zapytaliśmy, czym dla pracowników kurii jest ta przerwa w wypełnianiu licznych obowiązków.
Odpowiedź ogólnie mówiąc jest dla wszystkich taka sama. Całe nasze życie winno być dla Boga. Jednak, ponieważ jesteśmy ludźmi na ziemi, podlegamy rozproszeniom. Dobrze jest więc, co pokazuje historia Kościoła, że co jakiś czas poświęcamy Bogu chwile szczególne. Jesteśmy niezdolni do stałej koncentracji. Stąd więc mamy te 6 dni skupienia, w czasie których nie będziemy przejmować się codziennymi obowiązkami, lecz wraz z Jezusem i przed Nim, słuchając, medytując, modląc się i śpiewając, spróbujemy lepiej zrozumieć, czego On oczekuje. W jaki sposób możemy lepiej wypełniać wszystkie nasze, nawet bardzo ważne, codzienne obowiązki.
Kardynał Arinze przyznał, że o wyborze tematu zdecydował fakt, iż większość uczestników rekolekcji stanowią kapłani, biskupi i kardynałowie. Dzisiejsze rozważania zwracają uwagę, że ksiądz naśladuje Jezusa, aby spotkać Boga, który winien zajmować w życiu pierwsze miejsce. W kolejnych dniach rekolekcjonista skupi się na obecności Jezusa w Eucharystii, w Piśmie Świętym, w Kościele, w modlitwie oraz w posłudze potrzebującym.
Papież pragnie, by Bari, miasto z grobem świętego Mikołaja, łączyło chrześcijan wschodu i zachodu. Życzenia te Benedykt XVI przekazał przez kardynała Salvatore de Giorgiego. Był on jego przedstawicielem na wczorajszej uroczystości zwrócenia cerkwi rosyjskiej tamtejszego sanktuarium prawosławnego.
Przekazując papieskie pozdrowienia, emerytowany arcybiskup Palermo wyraził zadowolenie Benedykta XVI z faktu zwrotu budynku. Jest to wyjście naprzeciw prawosławnym, którzy czczą świętego Mikołaja. Rosjanie zawsze otaczali go miłością, znajdując w nim oparcie w chwilach radości i w trudnościach. Świadectwem tego jest również cerkiew pod jego wezwaniem wzniesiona w Bari na początku zeszłego stulecia dla rosyjskich pielgrzymów. Przybywali oni do tego miasta na południu Włoch, często po drodze do Ziemi Świętej, by uczcić jego relikwie przechowywane tam w katolickiej bazylice. Trzeba uznać, że ta piękna cerkiew budzi tęsknotę za pełną jednością i zachęca do pracy dla jedności wszystkich uczniów Chrystusa. Znamienna jest dla Bari ekumeniczna wrażliwość. Właśnie dlatego papież życzy, powiedział kardynał de Giorgi, aby nadal wnosiło ono swój cenny wkład na drodze do pełnej jedności chrześcijan.
Przekazanie kompleksu pielgrzymkowego odbyło się z udziałem prezydentów Włoch Giorgio Napolitano i Rosji Dmitryja Miedwiediewa. O znaczeniu tego wydarzenia mówi arcybiskup Bari Francesco Cacucci.
Jest to kolejnym znakiem serdecznej bliskości rosyjskiego patriarchatu prawosławnego względem Bari. Rosyjscy pielgrzymi stale się pojawiają przy grobie świętego Mikołaja. Również rosyjscy metropolici mogą czuć się tutaj jak u siebie. Muszę przypomnieć, że obecny patriarcha Cyryl nieraz przyjeżdżał do Bari i również ja odwiedziłem go w Moskwie. Łączą nas więzy przyjaźni. Prawosławne sanktuarium w Bari po upadku Rosji carskiej zostało przejęte przez władze miejskie. Oczywiście w latach rosyjskiego reżimu komunistycznego nie były możliwe relacje z tamtejszymi władzami prawosławnymi. W nowej sytuacji, już za czasów patriarchy Aleksego II, do Bari przybył ksiądz reprezentujący patriarchat moskiewski i doprowadził do wysunięcia przez władze włoskie propozycji przekazania cerkwi. Rząd Włoch nabył ją od miasta Bari przekazując władzom Rosji, a te z kolei Patriarchatowi Moskiewskiemu.
Rosyjscy prawosławni, zgodnie z tradycją kalendarza juliańskiego, rozpoczynają Wielki Post. Po wczorajszym obrzędzie prośby o przebaczenie w bieżącym tygodniu patriarcha Cyryl odprawi 8 liturgii w moskiewskich i podmoskiewskich cerkwiach.
W pierwszym tygodniu Wielkiego Postu patriarcha Cyryl przewodniczyć będzie liturgią w różnych świątyniach Moskwy i cerkwiach Ławry w Sergiej Posadzie. W ten sposób kontynuować będzie tradycję rozpoczętą przez swojego poprzednika Aleksego II. Wielu prawosławnych mieszkańców Moskwy w ten sposób będzie mogło modlić się pod bezpośrednim przewodnictwem nowego patriarchy. Kanon liturgiczny pierwszego tygodnia Wielkiego Postu w prawosławiu nosi charakter pokutny, aby pomóc wiernym przyjąć postawę nawrócenia na cały okres postu. Dzisiaj patriarcha Cyryl dokonał obrzędu modlitwy pokutnej w cerkwi przemienienia Soboru Chrystusa Zbawiciela. W następnych dniach nawiedzi Sobór Objawienia i Monaster Narodzenia Pańskiego oraz Ławrę w Siergiej w Posadzie. W najbliższą niedzielę zwierzchnik rosyjskiego prawosławia przewodniczyć będzie liturgii w moskiewskim Soborze Katedralnym Chrystusa Zbawiciela. Dla Radia Watykańskiego z Moskwy Wojciech Reiter.
Dialog międzyreligijny kluczem do zrozumienia i sprostania wyzwaniom naszych czasów to temat drugiej dorocznej konferencji zorganizowanej po południu na rzymskim Angelikum. Głównym gościem jest naczelny rabin polski Michael Szudrich. Konferencja nawiązuje do nauczania Jana Pawła II. Wpisuje się ona w szerszą inicjatywę Papieskiego Uniwersytetu Świętego Tomasza z Akwinu, który otworzył 2-letnie studium w zakresie dialogu międzyreligijnego połączone z pomocą stypendialną.
Dziennik Radia Watykańskiego.
W obliczu kryzysu gospodarczego włoski Kościół śpieszy z pomocą zwłaszcza rodzinom. Pod koniec miesiąca Rada Stała Episkopatu obradować będzie nad ustaleniem szczegółów funduszu gwarancyjnego dla rodzin przeżywających trudności, który ma powstać wysiłkiem wszystkich włoskich diecezji. Przewodniczący konferencji Episkopatu, podkreślając konieczność zaangażowania Kościoła, przypomniał też o obowiązkach spoczywających w tym względzie na państwie. Dlatego zwrócił się do sił politycznych o konsekwencje wobec kryzysu. Już przed Bożym Narodzeniem kardynał Angelo Baniasco zarysował plan kościelnych działań na tym polu.
Na apel jako pierwsza odpowiedziała największa włoska diecezja Mediolan. Kardynał Dionigi Tettamanzi zaraz na pasterce ogłosił utworzenie diecezjalnego funduszu pomocy rodzinom w wysokości 1 miliona euro, który od tego czasu wzrósł już 3-krotnie. W Bolonii podobny fundusz prowadzony przez Caritas utworzył miejscowy ordynariusz kardynał Carlo Caffarra. Różnorodne kościelne działania podejmuje się zarówno w diecezjach wielkomiejskich, jak i mniejszych. W Chieti w środkowych Włoszech diecezja jest poręczycielem umożliwiającym uzyskanie kredytów bankowych. W diecezjach Pavia, Vigevano i Tortona na północy Włoch rzucono inicjatywę bezprocentowych pożyczek dla rodzin w wysokości 2000 euro. Również we włoskich warunkach okazało się przydatne pojęcie mikrokredytu, które opracował Muhammad Yunus z Bangladeszu, laureat pokojowej Nagrody Nobla. W Prato koło Florencji mikrokredytu do 5000 euro udziela się już od 4 lat. Również w innych włoskich diecezjach tego typu działania podjęto jeszcze przed rozpoczęciem obecnego kryzysu.
Najpilniejsze problemy i wyzwania związane z misyjną działalnością hiszpańskiego kościoła podejmuje dokument Aktualność Misji Ad Gentes w Hiszpanii. Dokument został przyjęty przez biskupów podczas ostatniej sesji plenarnej episkopatu.
Dokument analizuje główne problemy i wyzwania, jakie misja Ad Gentes stawia wobec kościoła w Hiszpanii. Na przestrzeni stuleci kraj ten został pobłogosławiony licznymi powołaniami misyjnymi. Także dzisiaj poza ojczyzną pracuje ponad 17 tysięcy misjonarzy na 5 kontynentach. Instrukcja dzieli się na 4 główne części: misja w życiu Kościoła i jej wymiar teologiczny oraz aktualne wyzwania wobec misji i zakresy odpowiedzialności misyjnej. Dokument pragnie dodać zachęty i bodźca do misji w kościołach partykularnych, szczególnie zaś misjonarzom i misjonarkom, którzy hojnie oddają swoje życie w tylu krajach świata. Z Madrytu dla Radia Watykańskiego ojciec Marek Raczkiewicz, redemptorysta.
Wietnamskie organizacje religijne pragną służyć swemu krajowi i jego mieszkańcom, ale potrzebowałyby do tego więcej wolności. Zwrócono na to uwagę podczas międzynarodowej konferencji, która odbyła się w Dosun na północy Wietnamu. Została ona zorganizowana wspólnie przez Wietnamską Konferencję Biskupów, Państwową Akademię Nauk Społecznych, Instytut Filozofii i Dzieło Pomocy Niemieckiego Episkopatu Misereor. Udział brało 140 uczestników z Wietnamu i 8 innych krajów, głównie azjatyckich i latynoamerykańskich, w tym z południowej Korei, Chin kontynentalnych i Tajwanu. Tytuł konferencji brzmiał „Odpowiedzialność społeczna w kontekście gospodarki rynkowej”.
Podczas konferencji arcybiskup Etienne Nguyen Nu Te przyznał, że rozpoczęta przez władze wietnamskie pod koniec lat 80. zeszłego wieku polityka odnowy przyniosła pewną poprawę stopy życiowej. Jednak, zwłaszcza na peryferiach kraju, wielu ludzi żyje w ubóstwie i nie ma pełnego dostępu do oświaty ani służby zdrowia. Metropolita Hue zwrócił uwagę, że organizacje religijne mogłyby wiele wnieść na tym polu, ale wietnamskie prawo im na to nie pozwala. Nie mogą prowadzić szkół ani mediów, a do służby zdrowia dopuszczane są tylko w bardzo małym zakresie. Większą wolność dla obecności kościoła w mediach postulowali też inni katoliccy uczestnicy konferencji. Przypomniano, że zabronione jest wydawanie prywatnej prasy. Nakłady pism kościelnych są bardzo ograniczone. Oficjalny dwumiesięcznik katolicki wychodzi tylko w 100 egzemplarzach.
Arcybiskup stolicy Bangladeszu stanowczo potępił rzeź oficerów paramilitarnych sił ochrony pogranicza. Doszło do niej w ich głównej siedzibie w Dacce 25 i 26 lutego. Zbuntowani żołnierze, narzekający na zbyt niski żołd i złe warunki pracy, zabili około 150 oficerów. Dziś odbył się pogrzeb pierwszej grupy wojskowych. W wydanym z tej okazji oświadczeniu arcybiskup Paulinus Costa stwierdził, że wspólnoty chrześcijańskie w Bangladeszu są wstrząśnięte tym bestialskim mordem. Zapewnił też, że za zabitych zostaną odprawione msze i nabożeństwa w różnych świątyniach w całym kraju. Arcybiskup Costa wezwał rząd, aby nie szczędził starań na rzecz przywrócenia sprawiedliwości i pokoju.
Dwie minuty dla kraju, mówi Rafał Łączny.
Ostatniej nocy został zamordowany ksiądz Tadeusz Krakówko, proboszcz parafii Miłkowice Maćki w diecezji druhiczyńskiej. Ciało kapłana zostało znalezione dziś rano na plebanii. Nie są znane bliższe szczegóły. Czekamy na wyniki badań policyjnych, poinformowała w specjalnym komunikacie kuria diecezjalna w Drohiczynie. Według nieoficjalnych informacji mord został dokonany na tle rabunkowym. Ksiądz Krakówko od 2 lat był proboszczem parafii Miłkowice Maćki. Miał 54 lata. W 67 roku kapłaństwa zmarł ksiądz prałat Jerzy Pawlik, były delegat Konferencji Episkopatu Polski do spraw emigrantów polskich, krajowy koordynator pieszych pielgrzymek. Za kilka dni ukończyłby 90 lat. W czasach PRL-u ksiądz Pawlik pełnił funkcję delegata Konferencji Episkopatu Polski dla krajów Rady Wzajemnej Pomocy Gospodarczej. Nazywany był ordynariuszem RWPG ze względu na swe liczne duszpasterskie działania na terenie byłych krajów obozu sowieckiego. Liturgia pogrzebowa odbędzie się w kościele pod wezwaniem świętego Szczepana w Bogucicach w najbliższą środę, 4 marca. Największe kościelne organizacje charytatywne zauważają negatywny wpływ obecnego kryzysu ekonomicznego na ich działalność. Jak podkreślił dyrektor Caritas Polska ksiądz Marian Subocz, niepokojące sygnały płyną z całej Europy.
W Caritas Austriackim powiedzieli, że ofiarność spadła o 20% i mówią, jest to sygnał pogorszenia się sytuacji materialnej.
Zmniejszenie ofiarności obserwuje także diakonia Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, zauważyła Danuta Lukas z diakonii.
Przygotowaliśmy taką dosyć szczegółową ankietę, którą wysłaliśmy do diecezji i do parafii, by stworzyć sobie jakiś obraz, na ile ta sytuacja kryzysowa ma wpływ i w jakich dziedzinach na działalność ośrodków diakonijnych.
Organizacje charytatywne zapewniają jednak, że udzielać będą pomocy wszystkim, którzy będą tego potrzebować.
Był to serwis Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.